Rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiedział wczoraj zmiany w świadczeniach dla wszystkich obcokrajowców. Jaka może być reakcja Komisji Europejskiej na groźby Donalda Trumpa dotyczące regulacji cyfrowych? Posłuchajcie, co ustaliła nasza korespondentka. Zostawił Rosję i został Polakiem. 22-letni łyżwiarz odebrał we wtorek obywatelstwo i może reprezentować biało-czerwone barwy na Igrzyskach Olimpijskich. Premier Donald Tusk weźmie udział w zwołanej na dziś przez prezydenta Karola Nawrockiego Radzie Gabinetowej. Jak przekazał wczoraj rzecznik rządu Adam Szłapka, premier zabierze głos w pierwszej części spotkania, otwartej dla mediów.
Rada Gabinetowa jest konkretną formułą zapisaną w Konstytucji, która jakby nie podejmuje decyzji, jest zwoływana w szczególnych wypadkach i jest po prostu posiedzeniem spotkania Rady Ministrów, w danym przypadku pod przewodnictwem prezydenta. Ministrowie są po prostu przygotowani na to spotkanie, bo są przygotowani cały czas jak na każde posiedzenie Rady Ministrów, bo się zajmują tymi sprawami.
Szłapka zapowiedział też, że do następnego posiedzenia Sejmu 8 września rząd przygotuje kolejną propozycję ustawy regulującą kwestię świadczeń wobec obcokrajowców w Polsce. Do tego wrócimy w faktach o 4. Komisja Europejska stanowczo odpowiada na groźby prezydenta USA dotyczące regulacji cyfrowych. Donald Trump wyraził swoje obawy na jednym z portali społecznościowych. Napisał, że europejskie przepisy dotyczące podatków i usług cyfrowych oraz regulacje rynków cyfrowych mogą być wymierzone przeciwko amerykańskim firmom technologicznym, co według niego prowadzi do ich dyskryminacji. Jaka jest konkretnie reakcja Brukseli? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
Główna rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pino powiedziała, że jest to suwerenne prawo Unii, żeby uchwalać ustawy, które regulują działalność firm na jej terytorium, co jest zgodne z naszymi demokratycznymi wartościami. Tym samym odrzuciła jakąkolwiek możliwość zmiany unijnego prawa. Bruksela przypomina, że przepisy te nie są skierowane przeciwko Amerykanom, a ich celem jest moderowanie treści, by skuteczniej walczyć z dziecięcą pornografią, mową nienawiści czy dezinformacją. Jeżeli by doszło do zaostrzenia relacji w związku z ustawami cyfrowymi, to Bruksela ma wciąż w zanadrzu zastosowanie mechanizmu antyprzemocowego, który uderzyłby firmy czy amerykańskie inwestycje, ale nikt tego nie chce. To byłaby ostateczność.
We wtorek w Izraelu odbyły się masowe protesty domagające się rozejmu w Strefie Gazy i uwolnienia zakładników. W Tel Awiwie zebrało się około 350 tysięcy osób, które zarzucały rządowi opóźnienie rozmów o rozejmie. Hamas zaakceptował propozycję rozejmu, ale Izrael dotąd nie odpowiedział na ofertę. Większość Izraelczyków popiera zawarcie porozumienia z Hamasem, nawet za cenę ustępstw. W faktach teraz Pomorze, a dokładnie Władysławowo. Z powodu wykrycia w wodociągu bakterii z grupy E. coli, część mieszkańców nie może korzystać z wody do celów spożywczych. Może być ona używana wyłącznie do spłukiwania sanitariatów. A które dokładnie ulice Władysławowa objęte zostały zakazem? O tym przeczytacie na rmf24.pl. Podwójny medalista Mistrzostw Świata w łyżwiarstwie szybkim Władimir Semiruni odebrał polskie obywatelstwo. 22-latek urodzony w Rosji będzie mógł reprezentować polskie barwy na Igrzyskach Olimpijskich. W chwili odebrania obywatelstwa przyglądał się reporter RMF FM Michał Krasoń.
Była ogromna radość, pojawiły się też łzy rodziny Władimira. Mimo że 22-latek startował już w polskich barwach za zgodą Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej, to bez polskiego obywatelstwa drzwi na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie były zamknięte.
Teraz w końcu mogę myśleć tylko o treningach, o swoich celu, marzeniu, o medalach. Jest teraz, że wszystkie drzwi otwarte.
Władimir może wywalczyć dla Polski medale najważniejszych imprez, przekonuje Konrad Niedźwiecki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.
On zawsze mnie zapewniał, Konrad, ja tylko chcę wystartować w barwach Polski, o resztę się nie martw, no i dowiózł to, co obiecał. Mam nadzieję, że teraz pójdzie za ciosem i również na igrzyskach pokaże to, na co go stać.
Pierwsze starty Władimira już z polskim obywatelstwem 14 listopada w Salt Lake City.
Fakty, opinie, komentarze.
Ile kosztuje 800+ dla niepracujących w Polsce Ukraińców? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał w porannej rozmowie w RMF FM byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
Myślę, że można takie dane oszacować dość prosto. 800 zł razy 12 miesięcy i szacunkowa liczba osób, które wyjeżdżają albo nie mieszkają tutaj. Takimi danymi na pewno dysponuje albo pan minister pracy, albo minister finansów.
Nie mówimy o tych, którzy nie mieszkają, tylko o tych, którzy nie pracują. Rozumiem, że to jest około 10-20% z wszystkich.
Prawdopodobnie z tutaj legalnie przybywających około 1,5 miliona może to być około 10%.
Czyli to nie jest jakaś gigantyczna suma, jeśli ja dobrze rozumiem.
Może to być około 1 miliard do 2 miliardów. Może to
rocznie.
Być duże... Oczywiście, rocznie. To mogą być duże pieniądze, ponieważ my nie wiemy dokładnie, będąc w opozycji, nie mamy takich danych, to trzeba tutaj dopytać ministra finansów, minister pracy, jaka jest ta liczba osób szacowana dzisiaj.
No ja przypomnę, że pomysł był oczywiście Rafała Trzaskowskiego w pewnym momencie jego otoczenia.
W styczniu tego roku.
I rząd mówił na początku, że oczywiście to zrobi, potem tego nie zrobi, bo okazało się, że przeliczenie tego i zrobienie tego kosztowałoby, czy nawet wprowadzenie tego będzie kosztować drożej być może niż nie zrobienie tego.
Myślę, że to nieprawda. Pomysł jest słuszny i bardzo dobrze, że prezydent Nawrocki tutaj przypomniał, mając zresztą sam takie poglądy, to są poglądy, zwrócę uwagę, racjonalizatorskie w stosunku do budżetu, prawda? One zwiększają szansę, że ten budżet będzie mógł być w ogóle skonstruowany. To już jest trzeci budżet realizowany przez obecną
koalicję.
Mimo,
że nie wiemy, ile to kosztuje, tak? To znaczy, to jest racjonalizatorski pomysł w stosunku do danych, których nie mamy.
Nie, to tak nie jest, panie redaktorze. Generalnie w czasach, kiedy byłem premierem, dzięki Ministerstwu Cyfryzacji, panu ministrowi Januszowi Cieszyńskiemu, Adamowi Andruszkiewiczowi, bardzo mocno poszła do przodu cyfryzacja państwa. Wszyscy znają M-Obywatel, e-skierowania, e-zwolnienia, e-recepty, indywidualne konto pacjenta. Mówię o tym dlatego, że nie jest dzisiaj kłopotem, żeby obecnie rządzący skonstruowali szybko model do analizy, do oceny tego, ilu to jest mniej więcej ludzi, prawda? A przede wszystkim twarda rejestracja. Jak nie jesteś tutaj, jak nie pracujesz, a już zwłaszcza jeżeli też nie jesteś tutaj, prawda? Bo niektórzy próbują nadużywać ten system w ten sposób, że w ogóle tutaj nie mieszkają i pobierają te polskie dodatki społeczne, no to absolutnie one nie powinny być należne.
Co, ten przykład się pojawia. Co z samotnymi matkami, które na przykład mają kilkoro dzieci małych, albo mają dziecko z niepełnosprawnością, ich mąż walczy na Ukrainie, też powinno im się zabrać 800+?
Myślę, że rząd by się dogadał z prezydentem, jeżeli by premier zaraz po ogłoszeniu rekonstrukcji nie udał się na urlop do Francji.
Przekonałby prezydenta, kwestia, żeby nie wetował?
Trzeba zapewne pytać prezydenta o to, ponieważ prezydent ma swoje poglądy. Ja tylko zwrócę uwagę na to, że to jest to, co obecny premier, mój następca, dokładnie deklarował pół roku temu, że należy zrobić. Dzisiaj mówi, że nie trzeba
Panie
tego
premierze,
robić.
Ale pan też był premierem. Należy to zrobić, nawet biorąc pod uwagę, że mogą oberwać te samotne
moje
matki.
Moim zdaniem należy to zrobić dla wszystkich, którzy kombinują, kręcą i robią w taki sposób, nadużywają naszego systemu w taki sposób.
A ta przysłowiowa matka?
Jeżeli jej mąż jest na froncie i walczy tam, a ona ma dziecko niepełnosprawne, to nie. Ja bym wobec takiej osoby zastosował tutaj wyjątek.
Dobrze, to teraz drugi element. Prezydent złożył swój projekt i w nim mówi, żeby w ogóle pozbawić się także prawa do opieki zdrowotnej tych wszystkich, którzy nie pracują w Polsce. Pan oczywiście jako ekonomista i były premier wie, że pewna część Ukraińców w Polsce pracuje no, na nielegalu po prostu, to znaczy w szarej strefie.
Nie trzeba być ekonomistą, ani byłym premierem, żeby to wiedzieć, bo wystarczy mieszkać pewnie w jakimkolwiek mieście. Jesteśmy realistami. Ale też sztuka polega na tym, żeby ten system cywilizować, bo zwrócę uwagę na to, że ponad 1 milion osób już, z tego ogromna większość to właśnie są osoby z Ukrainy, płacą podatki, płaci ZUS tutaj, płaci na polskie emerytury, bo oni jeszcze sami ich nie pobierają i pewnie nigdy nie będą. A więc ta kwestia jest troszeczkę bardziej zniuansowana. Natomiast tak, dzisiaj jest czas, żeby ten system zdecydowanie zracjonalizować. Jest takie powiedzenie mądrość etapu. Pan redaktor je świetnie zna i myślę, że ogromna większość oglądających, nas słuchających.
Ci, którzy są po 40 znają jako...
No tak, jeszcze z niektórzy z minionej epoki, prawda? O co tutaj chodzi? Chyba inaczej należało zareagować, jak tutaj w szczycie 100 kilkadziesiąt osób uciekało przed bombami rosyjskimi, a potem kilkadziesiąt osób dziennie, prawda? Dziennie, kiedy groziło nam to, że wojska rosyjskie będą na granicy. A inaczej dzisiaj, kiedy sytuacja jest na
ale
froncie...
Ale wojna wciąż trwa. Pan by chciał być w przyszłości premierem jeszcze? Wrócić do tego stanowiska?
Jak najbardziej.
Bardziej niż prezydentem?
Rzeczpospolitej to już na co najmniej 10 lat jest zarezerwowane dla pana prezydenta Karola Nawrockiego. Mam nadzieję, że na 10 lat, bo oczywiście 5-letnie kadencje.
Prezes PiS?
Proszę?
Prezes PiS, jeżeli pan najbardziej ceni funkcję wiceprezesa, to może prezes.
Dzisiaj mamy pana prezesa, który konsoliduje naszą formację i prowadzi ku zwycięstwu to, co pan prezes zrobił z wyborem. Zresztą byłem jednym z nielicznych członków najwyższego kierownictwa, który od samego początku popierał również tego kandydata.
Czyli nie zgadza się pan z Andrzejem Dudą, który mówi, byłym prezydentem, który mówi, no wiek tutaj ma już swoją rolę, może nie zawsze 80-latka. Całkowicie.
Całkowicie.
Nie ma tutaj wiek znaczenia.
No nie ma wiek znaczenia. Wiemy doskonale, że pan prezydent Donald Trump jest jeszcze starszy.
No ale u Joe Bidena jednak miało znaczenie.
Ale dopiero po paru latach od objęcia prezydentury, pod koniec, prawda?
Wróćmy do decyzji i do propozycji Karola Nawrockiego, prezydenta. Ustawa zrównująca symbolikę nazistowską i komunistyczną z banderowską. Pana zdaniem jako historyka, jako polityka, to jest dobry pomysł?
To jest dobry pomysł, to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ on uświadomi naszym sąsiadom wschodnim, południowo-wschodnim, ale także wszystkim Polakom, czym była rzeź wołyńska i to przecież jest tylko pars pro toto rzeź wołyńska.
Naprawdę pan wierzy w to, że to im uświadomi i oni już odpowiadają
rację.
Uważam,
że to będzie... Nie, panie redaktorze, pan się tutaj uśmiecha tak jakoś podejrzliwie. Tak, autentycznie uważam, że będzie to krok we właściwym kierunku. Pewnie, że nie wszystkim, nie od razu, ale jest to coś, co podniesie świadomość, co to dla nas w ogóle oznacza, prawda?
A nie będzie służyć także Władimirowi Putinowi, który powie, zobaczcie, nawet Polacy mówią, nazizm i ukraiński no to tak samo, nacjonalizm to samo.
To tak samo, jakby pan powiedział, że prawda, zbrodnie, określanie zbrodni niemieckich tutaj we właściwy sposób też służy Putinowi, bo on to wykorzystuje. Owszem, on to wykorzystuje. No nie, trzeba stanąć w prawdzie i powiedzieć, co to była rzeź wołyńska, okrutne mordowanie.
Wielokrotnie to mówiliśmy, tylko pytanie, czy rzeczywiście to jest dokładnie to samo. Nazizm, komunizm i oczywiście zbrodniczy, niewątpliwie, co do tego nie ma między nami sporu.
To mało powiedziane zbrodniczy. Genocidium atrox, ludobójstwo okrutne, ze szczególnym okrucieństwem. To jest coś absolutnie wyjątkowego. Mordować w taki sposób, więc tak, jak najbardziej tak, ale i w tym miejscu chcę zaznaczyć jedną rzecz, że na tamtych ziemiach, na których to straszna zbrodnia się odbywała, panowali wówczas również Niemcy.
No właśnie, to jest dość istotne do powiedzenia, a UONUPA, tak, który był organizacją wobec Polaków prowadzącą po prostu czystki etniczne, walczył także z komunistami, z Sowietami.
Bardzo pan łagodnie to określił. Tak, to prawda, że walczyli z Sowietami, walczyli z komunistami, ale zbrodnia, której dokonali na Polakach, nie tylko godna jest najwyższego potępienia, ale również takich kroków, o które pan mnie zapytał. Jestem jak najbardziej za tym.
Ukraińcy czasami odpowiadają, że dla sporej części tych, którzy nie mieszkają na zachodniej części Ukrainy, te symbole znaczą już co innego. Dla nich to są symbole, pod którymi oni walczą.
No to tym bardziej. No to tym bardziej. Panie redaktorze, absolutnie tutaj trzeba doprowadzić do tego, że jeżeli ktoś w Polsce posługuje się symbolami banderowskimi, tymi flagami czarno-czerwonymi, natychmiastowa deportacja. Jeżeli ktoś nie rozumie tego, czym była rzeź wołyńska, natychmiastowa deportacja.
Nie zaszkodzi to relacja polsko-ukraińskim?
Zaszkodzi relacjom polsko-ukraińskim to, jeżeli oni będą brnęli w to kłamstwo i to, co tak mocno zafałszowuje historię.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Do tej rozmowy wrócimy w Faktach o 4:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.